Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Dwunastego listopada wita Państwa Krzysztof Bronk. Benedykt XVI odwiedził dziś Dom Starców. W Watykanie rozpoczęła się sesja plenarna ekumenicznej dykasterii o ekumenicznych przeszkodach w głoszeniu Ewangelii. Powiemy też o ustanowionej przez Benedykta XVI Akademii Łacińskiej. Jej zadania przedstawi nam kardynał Ravasi oraz jej prezes profesor Ivano Dionigi. Na zakończenie nadamy komentarz europejski Radia Watykańskiego. Zapraszamy. Przybywam do Was jako biskup Rzymu, ale również jako Wasz rówieśnik. Tak papież powitał mieszkańców prowadzonego w Rzymie przez wspólnotę świętego Idziego domu spokojnej starości, których dziś odwiedził. Benedykt XVI dobrze zna trudności ludzi w podeszłym wieku, które często pogłębia jeszcze obecny kryzys gospodarczy. Jak stwierdził, w tym wieku nieraz wspomina się ze smutkiem młode lata, gdy było się w pełni sił. Jednak również starość jest piękna, mimo dolegliwości i ograniczeń.
W Biblii długie życie uważane jest za Boże błogosławieństwo. Dziś to błogosławieństwo rozpowszechniło się i powinno się w nim widzieć cenny dar. Jednak społeczeństwo, często zdominowane logiką wydajności i zysku, nie przyjmuje tego jako daru, a nawet nieraz go odrzuca, uważając starców za nieproduktywnych i bezużytecznych, zauważył Ojciec Święty. Przypominając związane z tym cierpienia, wskazał, że rodziny oraz instytucje publiczne winny zadbać, by ludzie starsi mogli pozostać w swych domach. Według tego, jak są traktowani, można ocenić jakość społeczeństwa i cywilizacji.
Nawiązując do trwającego Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, papież podkreślił, że ludzie ci są cenni dla społeczeństwa, zwłaszcza dla młodzieży. W każdym wieku potrzebujemy wzajemnego wsparcia i bliskości.
Nieraz dni wydają się wam długie i jałowe, nie brak w nich trudności, a mało zajęć i spotkań. Nigdy nie traćcie ducha. Jesteście skarbem dla społeczeństwa, także w cierpieniu i chorobie. Ta faza życia jest też darem, by pogłębić relacje z Bogiem. Przykład błogosławionego papieża Jana Pawła II był i jest nadal pouczający dla wszystkich. Nie zapominajcie, że wśród najcenniejszych zasobów, jakie posiadacie, jest ten istotny, jaki stanowi modlitwa. Stańcie się tymi, którzy wstawiają się do Boga, modląc się z wiarą i wytrwale. Módlcie się za Kościół, również za mnie, za potrzeby świata, za biednych, aby na świecie ustała przemoc. Modlitwa starców może chronić świat, pomagając mu może bardziej wyraziście niż trudzenie się wielu. Chciałbym dziś powierzyć waszej modlitwie dobro Kościoła i pokój na świecie. Papież was kocha i liczy na was wszystkich. Czujcie się miłowani przez Boga. Umiejcie wnosić do naszego społeczeństwa, często tak indywidualistycznego i nastawionego na wydajność, promień Bożej miłości.
Wczoraj wieczorem Benedykt XVI wysłuchał koncertu w Kaplicy Sykstyńskiej. Został mu on ofiarowany w formie prywatnej w ramach 11. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki i Sztuki Sakralnej. Większość utworów, jakie się na nie złożyły, pochodziło z mszy L'Anno Santo, skomponowanej z okazji Roku Świętego przez brata papieża, księdza Georga Ratzingera, w stylu późnoromantycznym. Zostały one wykonane w Watykanie po raz pierwszy.
Zanikłą skuteczność nowej ewangelizacji odpowiadają sami chrześcijanie. Nie dbają bowiem o jedność Kościoła, a ich głoszenie Ewangelii staje się tym samym mało wiarygodne. Uważa kardynał Kurt Koch, przewodniczący papieskiej rady do spraw popierania jedności chrześcijan. Dziś rozpoczęła się sesja plenarna tej dykasterii. Tematem obrad jest nowa ewangelizacja. Zdaniem kardynała Kocha chrześcijanie, choć rozbici, powinni dać wyraz swej teocentrycznej postawy względem świata. Ojciec Święty podczas wizyty w Erfurcie, w czasie spotkania z przedstawicielami Kościoła Ewangelickiego w Niemczech, powiedział, że pierwszą rzeczą, którą powinniśmy dziś zrobić dla ekumenizmu, jest zgodne świadectwo o obecności Boga i istotnym znaczeniu kwestii Boga. Wielkim zadaniem dla nas, współczesnych chrześcijan, jest zatem wypracować metody wspólnego świadectwa o naszej wierze i Ewangelii. Doświadczenie ostatnich konfliktów zbrojnych pokazuje, że ludność cywilna nie jest należycie chroniona, a międzynarodowe prawo humanitarne to jedynie formalne ustalenia, którymi nikt się nie przejmuje. Powiedział arcybiskup Silvano Tomasi, reprezentujący Stolicę Apostolską przy agendach ONZ w Genewie. Uczestniczył on w konferencji przeglądowej na temat konwencji o zakazie bądź ograniczeniu używania niektórych rodzajów broni konwencjonalnej.
Stolica Apostolska podziela stanowisko Czerwonego Krzyża i innych organizacji pozarządowych, które są zaniepokojone nieprzestrzeganiem wspomnianej konwencji w konfliktach zbrojnych. W szczególności zwraca uwagę na odpowiedzialność za niewybuchy oraz pozostawioną broń, która często trafia w nieodpowiednie ręce, a mianowicie terrorystów, przestępców, a także ludności cywilnej. Nieprzestrzeganie międzynarodowych konwencji na tym polu prowadzi do wielkich katastrof humanitarnych oraz destabilizacji całych regionów. Arcybiskup Tomasi przypomniał, że państwa są zobowiązane prowadzić ewidencję użytego i pozostawionego w terenie uzbrojenia. Tymi danymi powinny się dzielić z innymi instytucjami, aby uniknąć katastrof humanitarnych, podkreślił watykański dyplomata.
Japonia i Stolica Apostolska mogą prowadzić owocny dialog w tak ważnych kwestiach jak zaangażowanie na rzecz światowego pokoju, wykorzystanie energii jądrowej, zrównoważony rozwój czy starzenie się społeczeństwa, powiedział kardynał Peter Turkson w 70. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między tymi podmiotami. Przewodniczący papieskiej Rady Justitia et Pax przemawiał 10 listopada w Tokio na międzynarodowym sympozjum poświęconym pokojowi i sprawiedliwości.
Japonia jako jedyny kraj została zaatakowana bronią atomową. Jest też nękana przez katastrofy naturalne i ekologiczne. Kardynał Turkson chwalił jej mieszkańców za to, że tych trudnych doświadczeń używają do promowania pokoju i współpracy międzynarodowej, sprawiedliwego podziału dóbr, jak też odpowiedzialności w zakresie energetyki jądrowej. Szef watykańskiej dykasterii podkreślił ponadto, że bogate tradycje kulturowe i duchowe Japonii i Stolicy Apostolskiej mogą być niezbędnym kompasem moralnym w debacie na temat starzenia się społeczeństwa i imigracji. Ostrzegł Japończyków przed pokusą dyskryminacji imigrantów, jak też utylitarnym podejściem do wartości ludzkiego życia, które tak w chrześcijaństwie, jak i w tradycyjnych japońskich wierzeniach jest zawsze tak samo cenne.
Humanizacja i znaczenie życia to temat drugiego już ratzingerowskiego sympozjum zorganizowanego przez Watykańską Fundację Benedykta XVI. Odbyło się ono na Papieskim Uniwersytecie Katolickim w Rio de Janeiro. Pierwsze takie sympozjum zorganizowano przed rokiem w Bydgoszczy. Głównym celem dwudniowego spotkania była popularyzacja myśli intelektualnej obecnego następcy świętego Piotra.
Do licznie zebranych uczestników sympozjum Ojciec Święty skierował przesłanie za pośrednictwem nagrania filmowego. Benedykt XVI zwrócił uwagę na potrzebę okazywania pomocy człowiekowi, aby w szybko zmieniającym się współczesnym świecie wraz z sensem egzystencji odkrył osobistą sztukę życia. Papież życzył, aby prace sympozjum ukazały, jak rozum oświecony wiarą potrafi poszerzać własny horyzont, aby z radością sprostać wielkim życiowym wyzwaniom. Ksiądz Josafa Carlos de Siqueira, rektor Uniwersytetu, zaznaczył, że pomimo iż wiemy o pokaźnej liczbie publikacji i głębi myśli Benedykta XVI, wielu chrześcijan, katolików i braci innych wyznań religijnych jeszcze nie poznało humanistycznego znaczenia tego wielkiego intelektualisty. Arcybiskup Orani João Tempesta, wielki kanclerz Papieskiego Uniwersytetu Katolickiego w Rio, poinformował o otwarciu katedry Józefa Ratzingera Benedykta XVI na tej uczelni. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Isomalczewski, Chrystusowiec.
Każde tłumaczenie okalecza oryginał. W sposób szczególny dotyczy to tekstów łacińskich. Ten, kto na przykład czytał świętego Augustyna tylko w przekładach, poznał go jedynie na 50%. Biskup Hipony budował bowiem muzyczne piękno swych tekstów, których przekład nie jest w stanie oddać. Powiedział kardynał Gianfranco Ravasi, nawiązując do papieskiego motu proprio latina lingua, którym Benedykt XVI ustanowił Papieską Akademię Języka i Kultury Łacińskiej. Podlegał na Radzie Kultury, której przewodniczącym jest właśnie kardynał Ravasi. W jego przekonaniu stan znajomości łaciny w kościele jest tragiczny. Jak można chcieć, by uczyli się jej seminarzyści, skoro mają z nią poważne problemy sami biskupi? Widzieliśmy to na ostatnim synodzie, powiedział kardynał Ravasi w wywiadzie dla dziennika Corriere della Sera. Ale zainteresowanie łaciną powraca niekiedy całkiem niespodziewanie, przyznaje watykański purpurat. Tytułem przykładu wskazuje na Finlandię, gdzie powstał nawet łaciński dwutygodnik dla młodzieży. W tym wypadku łacina jest postrzegana jako szkoła racjonalnego myślenia, jako konkurencja dla uproszczonej wersji języka angielskiego, który powoduje twitteryzację umysłu, powiedział kardynał Ravasi. Z kolei zdaniem samego prezesa Akademii Łacińskiej, profesora Iwana Dionigiego, papieska inicjatywa jest reakcją na kulturową anoreksję, w jaką popadł zarówno Kościół, jak i świat zachodni. Dlatego trzeba powrócić do prawdziwej kultury. Kościół musi dać tu dobry przykład, podkreśla profesor Dionigi.
Jak wspomina samo motu proprio, pierwszym krokiem powrotu do łaciny powinno być przywrócenie tego języka w zakonach, a przede wszystkim w seminariach duchownych. Jest czymś absolutnie nie do pomyślenia, aby człowiek, który przyjmuje święcenia kapłańskie, nie znał języka łacińskiego. Nie tylko dlatego, że w tym języku mówili ojcowie Kościoła, że język ten był znakiem powszechności Kościoła, ale przede wszystkim dlatego, że w tym języku zostały podjęte problemy teologiczne. Ten język daje nam dostęp do kultury. Jeśli chcemy sięgnąć do tekstów, a nie znamy języka, grozi nam pustosłowie. Wszelka dyskusja musi się opierać na solidnym fundamencie słownym. Dlatego trzeba przywrócić łacinę do środowiska kościelnego.
Profesor Ivano Dionigi, który skądinąd jest też rektorem Uniwersytetu Bolońskiego, podkreśla, że Watykańska Akademia musi też nawiązać kontakt ze światem świeckim. Nie jest to łatwe, bo w wielu środowiskach do łaciny podchodzi się w sposób ideologiczny. Jest ona utożsamiana ze wstecznictwem i lefebryzmem. Tym niemniej, podkreśla profesor Dionigi, można dziś zauważyć nowe zainteresowanie kulturą klasyczną wśród młodych. Okazuje się, że pisarze łacińscy mają im wiele do powiedzenia.
Interesują nas, bo są inni niż my. Dzięki swojej odmienności są aktualni. Przetrwali różne mody. W epoce, która wszystko wyrzuca na śmietnik, teksty takich autorów jak Augustyn, Seneka czy Lukrecjusz okazują się odporne na mody i czas. I dlatego powraca zainteresowanie klasyką. Bo u tych autorów można znaleźć prawdziwe słowa, a nie tylko frazesy. Jest to język, który do ludzi przemawia, daje im treści, które gdzie indziej trudno jest im znaleźć.
Wielkim entuzjastą papieskiej inicjatywy jest też sekretarz Akademii Łacińskiej, ksiądz Roberto Spataro. Wierzy on, że motu proprio da początek procesom, które zmienią stosunek Kościoła do łaciny. Papież apeluje przecież wprost do biskupów, przełożonych zakonnych, rektorów seminariów, aby zadbali o nowy rozkwit łaciny w kościele, przypomina włoski salezjanin.
Komentarz europejski Radia Watykańskiego.
Przed mikrofonem Pietro Coco, asystent dyrektora programowego.
Alla fine meritata di ogni duro giorno, Signore, non vuoi dire.
Na zasłużony koniec każdego ciężkiego dnia nie zechcesz nam, Panie, powiedzieć, co to wszystko znaczy, żeby móc znaleźć jakiś powód, by wierzyć. Tak śpiewa amerykański piosenkarz i autor tekstów Bruce Springsteen w jednym ze swych albumów, w których najbardziej boleje nad ludzką i społeczną sytuacją Stanów Zjednoczonych. Jego słowa wychodzą poza granice geograficzne. Pytanie to stanowi także u nas w Europie jeden z centralnych, podstawowych problemów współczesnej kultury, zaostrzony jeszcze kryzysem gospodarczym i doświadczanym przez wielu niezrozumieniem związku między tym, co przeżywają, a możliwością istnienia jakiegoś sensu w innym wymiarze. Dla wierzących jest jasne, że można mówić o kryzysie wiary i usunięciu Boga poza horyzont życia, ale jest też inny aspekt, bardziej zasadniczy. Dotyczy on możliwości, by sens był przekazywany, by wiarą można się było dzielić. Zbyt silne jest poczucie pustki, wyobcowania doświadczanego przez wielu ludzi, utraty tożsamości. Wrażenie to uwydatnia rozdrobnienie społeczne tak silne w naszych miastach i prowadzące do braku zaufania jednych do drugich oraz kryzys rodziny, który zdaje się wskazywać, że stała relacja między mężczyzną i kobietą, osobami zasadniczo odmiennymi, jest po prostu nieprzewidywalna i niemożliwa. Na jakiej wspólnej podstawie myśli, uczuć, wzajemnego zaufania, oczekiwań możliwe jest zatem przekazywanie powodów, by wierzyć? Bo trzeba uznać, że choć dla wielu horyzont jest mroczny, nie jest jednak zamknięty. Jest on otwarty w oczekiwaniu na przekonującą odpowiedź. Odpowiedź, parafrazując słowa innej piosenki, jaka byłaby w stanie podjąć nasze grzechy, które leżą nieodpokutowane na ulicy. To niełatwe zadanie stoi na pierwszym miejscu przed tymi, którzy wierzą, którzy mają wiarę. Codziennie doświadczają go rodzice, wychowawcy, ci, którzy mają przekazywać nowym pokoleniom sens tego, czym żyjemy, ale muszą się też nim dzielić. To tak, jakby zagubiła się syntaktyka świata i języka na rzecz wspólnego zaangażowania w budowanie przyszłości. Jak przypomniał papież już 2 lata temu, przemawiając w londyńskim Westminster Hall, nieadekwatność pragmatycznych, krótkoterminowych rozwiązań złożonych problemów społecznych i etycznych została ukazana w całej pełni przez globalny kryzys finansowy. Narody europejskie nie mogą zamykać się w swoich partykularyzmach, które także w najnowszej historii prowadziły jedynie do podziałów i konfliktów. By móc więc coś przekazać, wezwani jesteśmy do przeprowadzenia na nowo inkulturacji myśli i wiary, aby słowa i znaczące horyzonty wyrażały ciało i krew wszystkich ludzi dnia dzisiejszego. Trzeba angażować umysł i serce, jak stale powtarza Benedykt XVI, w taki sposób, by podjąć na nowo mówienie razem, a w przypadku tych, którzy mają ten dar, otworzyć je na Boga. Bez lęków, bo do tego właśnie każde pokolenie jest powołane i codziennie dokonuje się to w rodzinie, nawet jeśli popełnia się błędy. Do tego dzieła inkulturacji trzeba ludzi obdarzonych inteligencją, która ma zdolność pamiętania. Jak bowiem proroczo powtarza Benedykt XVI, rozum abstrakcyjny, a historyczny w tym sensie, że wierzy, iż zdoła zapanować nad wszystkim, uniezależniając się od wszelkich tradycji i wartości kulturowych, sprawia, że życie staje się niemożliwe. Zabiera on grunt spod nóg, pozbawia jakiegokolwiek ciepła wszelkie ogniska ludzkiej społeczności. Na tej płaszczyźnie dochodzi do rozstrzygającej konfrontacji między różnymi kulturami i religiami, które dziś współistnieją i podzielają tę samą przestrzeń. Razem jesteśmy powołani, by budować wspólną przyszłość naszych społeczeństw, a między nimi musi być możliwy przekaz dotyczący sensu i znaczenia życia. Jak jednak rozum, który usiłuje uniezależnić się od wszelkich kultur, która narzuca style życia anonimowe, nastawione tylko na własną korzyść i na wzbogacenie nielicznych, może tworzyć dialog międzykulturowy, spotkanie między osobami o równej godności, nakierowane na to, by znaleźć podstawową jedność, która by otworzyła drogi ku przyszłości, a była przy tym braterska. To dzieło inkulturacji, przekazywania wartości, dialogu między kulturami i religiami wciąga zatem w grę ludzkie serca, czyli umiejętność życia wymiarem relacyjnym i wspólnotowym. Istnieje nieuniknione napięcie względem innej osoby, co każda kultura potrafiła przetworzyć w kategoriach przyjęcia i otwarcia za każdym razem, gdy ten inny był widziany jako niosący nadzieję. To bowiem serce w wolności może przyzwolić nam uznać innego za brata, pozwalając nam w ten sposób uzupełnić słabość, jaką przeżywamy, uzdrowić przejawy niesprawiedliwości i samotności, gnębiące w tak znacznej części ludzkość, począwszy od naszych miast, a także wysłuchać powodów, by wierzyć na końcu ciężkiego dnia.
I potremo così trovare le ragioni per credere al termine di una dura giornata.
Wysłuchaliśmy komentarza Europejskiego Radia Watykańskiego. Mówił Pietro Coco, asystent dyrektora programowego. A w naszym programie to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.